Chciałem dzisiaj przeczytać bardzo znany fragment z Ewangelii Łukasza, czyli podobieństwo o siewcy, i to będą wersety z rozdziału 8 od 4 i przeczytamy do 18, nie do 15. A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie: wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł: wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy: ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia je na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, będzie odebrane. Przeczytałem tutaj fragment, który jest i podobieństwem, i ten, który jest potem, po tym podobieństwie, ponieważ on jest jeden z drugim połączony. Jest odcięty wśród tytułem, ale te słowa Jezusa, nikt też nie zapala świecy, sugerowałyby, że jest jakieś połączenie jednej myśli z drugą, czyli jednego podobieństwa właściwie, czy z podobieństwa z porównaniem. My doskonale tą przypowieść, czy to podobieństwo znamy i chciałem się skoncentrować dzisiaj na pewnym aspekcie tego podobieństwa. To znaczy na dojrzałości i na wytrwałości. Ponieważ końcówka tego podobieństwa, to znaczy werset 14 i 15, mówi tak: a to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy ujrzeli, usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przeduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Poprzednie przykłady, kiedy słowo padło na inny rodzaj gruntu, to znaczy na drogę i na skałę, to były takie sytuacje, w których to słowo, które padło, ono w ogóle nie miało szansy dojrzeć, bo zostało za wcześnie albo wybrane, albo uschnięte. I dopiero nawet to, które padło między ciernie, nie doszło do dojrzałości i zatem nie miało szansy wydać owocu. I natomiast to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują i w wytrwałości wydają owoc. Owoc nie wydaje się sam z siebie. to nie jest coś, co przychodzi od razu. I po prostu człowiek, który uwierzył, nawet miał dobre serce, szczere, przyjął słowo, usłyszał je i teraz ten owoc po prostu sam w nim wyrośnie. Dlatego, że do tego, żeby wydał, owoc został wydany, potrzebna jest dojrzałość, bo wszystko musi najpierw dojrzeć, a potem ten owoc wydać. Do tego potrzebny jest czas, bo to przecież nie dzieje się błyskawicznie. A skoro potrzebny jest czas, to znaczy, że potrzebna jest również wytrwałość. I dlatego tu jest napisane, że usłyszawszy słowo, nie tylko należy je zachowywać. Tutaj nawet w oryginale jest, że słowo należy zatrzymać. I owoc należy przynieść, ale w wytrwałości. To znaczy, że no, już tutaj widać, że przynoszenie owocu nie jest rzeczą, która po pierwsze dzieje się sama, a po drugie nie jest rzeczą, która odbywa się bez przeszkód żadnych. Bo gdyby wydawanie owocu było czymś, co dzieje się samo i błyskawicznie, wtedy właściwie wytrwałość nie byłaby potrzebna. Po prostu już jest. I kiedy apostołowie pierwszy raz głosili Ewangelię i potem krążyli po tych zborach, po tych kościołach i umacniali uczniów, to na przykład w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich, między innymi, jest napisane tak, że oni, to jest 14:22, że oni zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Trwanie jest związane z wytrwaniem. Czyli jeżeli ktoś nie trwa, to nie wytrwa. Oczywiście. Natomiast jeżeli na przykład ma chęć trwać, ale nie bardzo chce wytrwać, to on może potrwać tylko chwilę. Ponieważ nie łączy trwania z wytrwaniem. Jest taki fragment w liście do Hebrajczyków, też zachęcający do wytrwałości. I w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale jest strona 1306. Autor pisze tak, od 32 wersetu. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpielibyście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. I był taki czas, u każdego z nas jest taki czas, kiedy się nawracamy na początku, i kiedy wtedy jesteśmy w stanie przejść wszystko, jesteśmy w stanie zrobić wszystko. To jest wtedy taki entuzjazm temu towarzyszy, taki entuzjazm na początku właśnie. Tak samo jak Hebrajczykom, którzy się nawrócili, do których jest pisany ten list. Bez względu, czy byli wystawieni publicznie na zniewagi, udręki, czy też inni byli wystawiani, oni trwali. A potem przyszedł pewien czas i upłynął ten czas. I wtedy, kiedy upływa czas, to wtedy okazuje się, czy ktoś jest wytrwały, czy nie jest wytrwały. Wtedy okazuje się, że przychodzą problemy, przychodzą pokusy i tak naprawdę wtedy właśnie okazuje się, że wytrwałości nam potrzeba. Jest kilka rzeczy, które decydują o tej wytrwałości. I pierwszą sprawą, która decyduje o tej wytrwałości, jest no, po prostu trwanie, czyli trwam, to wytrwam. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 15 rozdziale mówi o krzewie winnym i o latorośli. I mówi tak: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. To jest tak, jakby te piękne czy dobre serca, które usłyszawszy słowo, przyjmują je. Jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Czyli przyjmiecie je i teraz trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Czyli pierwszym warunkiem wytrwałości i wydawania owocu w wytrwałości jest w ogóle to jest zasadniczy i pierwszy warunek, to jest to, że trwamy w nim. Jeżeli nie będziemy trwać w Chrystusie, to po prostu nie ma takiej mocy, żeby wytrwać. Bo nie trwamy, to nie wytrwamy. I w momencie, kiedy przychodzą troski, przychodzą uciski, przychodzi co? Przychodzą rozkosze życia. Przychodzi to wszystko, co nam tak strasznie przeszkadza w wytrwaniu, to należy wrócić do podstaw i zobaczyć, czy my w ogóle trwamy, jeżeli chcemy wytrwać. Czyli czy my tak naprawdę wrócić do Pana Jezusa w najprostszej formie, w najprostszej postaci. Zobaczyć, na ile tak jest. Na ile ta relacja jest, a na ile ona gaśnie. Bo nie da się wytrwać bez trwania w Panu Jezusie. No nie ma takiej możliwości. Jest to najprostsza, dziecięca wręcz rzecz, którą należy uczynić. Z dziecięcą prostotą i z dziecięcą ufnością. I zadać sobie pytanie, czy ja trwam, czy nie trwam, czy ja zaczynam usychać, czy nie. Jeżeli trwam, to czy te soki, które idą od korzenia, płyną przeze mnie, czy nie płyną przeze mnie? Czy ja jako latorośl mam ten przekrój rury, że tak powiem, odpowiedni, żeby te soki płynęły, czy zarosło to, czy te soki mają problemy z płynięciem przez latorość we wnętrzu. Czy nie odkłada się we mnie coś, co utrudnia sokom dojście aż do końca i wydawanie owocu. To są rzeczy podstawowe, które zawsze, i to jest rzecz, którą najpierw należy się jej przyjrzeć. Najpierw należy ją zbadać i sprawdzić. Czyli Boże, badaj moje serce, czy nie kroczę drogą zagłady, tak jak mówi Psalm 139, popatrz na mnie, bo Ty mnie znasz. Zawsze, kiedy taki problem istnieje, kiedy czujemy, że zaczynamy usychać, jest zawsze powrót do pierwszego pytania. Panie, zobacz moje serce, zbadaj, czy nie kroczę drogą zagłady. Jeżeli chcemy wytrwać, musimy trwać. Następna rzecz jest opisana w liście do Hebrajczyków i to jest w rozdziale 6. Oprócz tego, że trwamy, to w liście do Hebrajczyków w rozdziale 6 jest napisane tak: pragniemy zaś od 11 wersetu. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Znowu tu mamy o wytrwałości. Wiara i cierpliwość. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc: zaiste będę błogosławił Ci obficie i rozmnożę Cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. I oprócz tego, że trwamy, to mamy coś jeszcze przed sobą, co widzimy. Czyli mamy to, co już jest i mamy to, czego jeszcze nie ma, ale to, co jest nam obiecane. To, co Bóg obiecał i poręczył przysięgą. A ponieważ poręczył przysięgą, jest niemożliwą jest rzeczą, żeby zawiódł. I to są rzeczy, o których mówią tak często apostołowie, żeby czekać, żeby oczekiwać na moment zmartwychwstania, na wypełnienie się do końca wszelkich obietnic. Żeby wiedzieć, że ta nadzieja, która przed nami leży, to jest coś, czego mamy się trzymać jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, która sięga poza zasłonę. Dlaczego? Dlatego, że jest coś, czego jeszcze nie widzimy. To jest ta zasłona, której dopóki jesteśmy na tym świecie, dopóki jesteśmy w tym ciele, to nie jesteśmy w stanie tej zasłony przejrzeć na razie. Ale Jezus jako poprzednik wszedł za nas tam i tam się stał arcykapłanem według porządku, właściwie jest arcykapłanem i tam jest według, jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Czyli on nas poprzedził do nieba i on tam już jest. On kiedyś przyjdzie po nas i to jest obietnica, której się też mamy trzymać. Tak jak Abrahamowi Bóg dał obietnicę i poręczył je przysięgą, tak nam też Bóg dał obietnicę. Więc wytrwanie, które jest przed nami, jest związane po pierwsze z tym, w czym trwamy, a po drugie w tym, na co oczekujemy. Czyli to, że ta nadzieja, która jest przed nami, ona zostanie wypełniona, jeżeli będziemy aż do końca trwać cierpliwie i jak to mówi list do Hebrajczyków, jeżeli zachowujemy ufność aż do końca. I dlatego właśnie apostołowie wracali do uczniów i mówili, że musicie przejść jeszcze przez wiele ucisków, ale musicie wytrwać aż do samego końca. I odziedziczycie to w pełni, co w tej chwili macie tu na ziemi, tak jak możecie mieć. Bo my na razie Królestwo Boże, które w tej chwili na ziemi możemy mieć, to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Dopóki jesteśmy na tej ziemi, w tym skażonym ciele. Pełnia objawi się wtedy, kiedy będziemy już w nowym ciele i kiedy już nic nie będzie w stanie nam tego wyrwać, kiedy nic nie będzie w stanie nam zagrozić. A przy okazji mówi autor listu do Hebrajczyków: przypomnijcie sobie ten czas, kiedy byliście tacy gorliwi na samym początku i kiedy byliście w stanie wytrwać i przejść dokładnie wszystko. Nie tylko sami, ale również byliście w stanie być przy ludziach, którzy właśnie takie historie przechodzili. Owoc wydaje się w wytrwałości. Jeżeli nawet czytamy o owocu Ducha Świętego, który owoc to wydawany jest przez Ducha Świętego w nas, to też jest pytanie, na ile my pozwalamy Duchowi Świętemu wydać ten owoc, a pozwalamy wtedy, kiedy jesteśmy wytrwali, mimo przeszkód, które w naszym życiu się pojawiają, a one muszą się pojawiać. Naiwny jest ten, kto sądzi, że Duch Święty będzie wydawał w nas owoc bez żadnych przeszkód, błyskawicznie, szybciutko i nie będzie w tym celu potrzebna ani nasza wytrwałość, ani nasze trwanie. ani nasze uświęcenie również nie będzie w tym celu konieczne, ani nie będzie związane z tym wszystkim. Będzie. I dlatego właśnie apostołowie byli naprawdę bardzo życiowi w tym, co pisali. Stąd się biorą te wszystkie ostrzeżenia, stąd się biorą te wszystkie zachęty i dlatego też powinniśmy jedni drugich nawzajem zachęcać i jedni drugich nawzajem czasem napominać i ostrzegać, żebyśmy mogli trwać i żebyśmy mogli wytrwać. Czyli jeżeli nie trwasz, to wróć do początku, postaw sobie kilka podstawowych pytań w ten sposób, żeby twoje trwanie umocnić. A jeżeli masz problemy z wytrwaniem, to też zadaj sobie parę pytań, czy tak naprawdę, po pierwsze, czy trwasz, a po drugie, czy wierzysz w obietnice, które są przed tobą, które pomogą ci wytrwać. Czy patrzysz do przodu na to, co ma się stać? Wróćmy do Ewangelii Łukasza, do 8 rozdziału. To jest to sklejenie między podobieństwem o siewcy i tym porównaniem do świecy. To, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało być na jaw. Baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Jeżeli wydajemy już owoc, jeżeli już jesteśmy narodzeni na nowo, to pojawia się światłość, bo przecież światłość poznajemy i mamy być światłością świata, mamy być solą tej ziemi, prawda? Więc to, co się stało w naszym życiu, nie jest tylko dla nas. To nie jest tak, że my sobie teraz w kąciku będziemy radować się naszym zbawieniem i będziemy je polerować, pucować, pielęgnować, aż do momentu, kiedy wreszcie dojdziemy, bo może się okazać, że będziemy tak jak ten sługa, który sobie zakopał talent. A my sobie będziemy tak z tym zbawieniem naszym właśnie postępować. Jest ciekawa rzecz, no nikt nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem. Są dwie rzeczy, które tu są, czyli naczynie to jest jedna, a łóżko to jest drugie. Otóż światło, które jest w nas, żeby ono płonęło, ono potrzebuje pewnej atmosfery. Ono potrzebuje, tak jak normalna świeca, normalne światło potrzebuje tlenu. Jak przestaje mieć dostęp powietrza, no to po prostu się wypala i gaśnie. I to, co my mamy, to światło, które otrzymaliśmy, ono jest ściśle związane z tym, co jest na zewnątrz. Oczywiście, że Bóg jest źródłem i to On podtrzymuje wszelkie palenie, ale Bóg mówi również, dał nam po to światło, żeby to nie było tylko dla nas i żebyśmy tego przypadkiem nigdzie nie schowali. Bo jak schowamy to pod naczyniem, to prędzej czy później po prostu to zgaśnie. Bo ono nie jest po to, żeby nas radować, nasze oczy. To nie jest tak jak bogaty człowiek, który nagle dostaje wielki skarb i on nic w życiu nie będzie robił, tylko usiądzie sobie w tej komórce i będzie te pieniądze przebierał dla siebie, prawda? Bo on będzie się radował tym, że je ma. Po prostu coś z nimi trzeba zrobić. A światło jest po to, żeby świecić. Jeżeli postawimy pod naczyniem to światło, to ono po prostu zgaśnie. Jeżeli postawimy pod łóżkiem, to ono się będzie palić wprawdzie, ale nie będzie się palić w tym celu, w którym powinno. To znaczy nie będzie oświetlać tego, co powinno oświetlać. Bóg zdecydował, że światło, które w nas jest, ma świecić przed innymi. Żeby inni również widzieli nasze uczynki, żeby inni chwalili Boga, żeby inni przychodzili do Niego, żeby inni pytali. Jeżeli mamy coś, jeżeli będziemy to ukrywać, no to może się później okazać, że coś nam się wydaje tak naprawdę. Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. I to jest również coś, co dotyczy naszej duszy, naszych tajemnic. Jeżeli tak naprawdę głęboko w sercu uważamy, że zbawienie jest tylko dla nas, że nie będziemy świecić, że nie mamy na to ochoty, albo że się wstydzimy, no to być może, że będzie tak, że kiedyś będziemy tylko, przyjdzie taki moment, kiedy się okaże, że my tylko myślimy, że coś mamy. Ale nie ma, to co mamy nie jest tym, o co chodzi i nie jest wykorzystywane w taki sposób, o jaki chodzi. Czyli to, ten owoc, który my wydajemy, to światło, które świecimy, to jest coś, co po prostu nie jest czymś, co Bóg tak naprawdę chciał zrobić w nas, i my sami zaczynamy wypaczać cel tego, co się dzieje, tego, co się z nami stało. Ja nie mówię tutaj o tym, że należy na przykład teraz pójść do swojej pracy i zacząć pierwszej osobie, która będzie przy bramie czy na portierni, zacząć głosić Ewangelię. Dlatego, że tu jest mowa o świetle, tu jest mowa o tym, że należy sobie zadać takie pytanie, czy tak naprawdę, czy to światło rzeczywiście świeci? Czy inni to widzą? Czy my chcemy, żeby oni to widzieli? Czy my chcemy, żeby oni na przykład wiedzieli, dlaczego my jesteśmy inni? Czy też chowamy to wszystko i tak naprawdę, no tak mówimy, że jestem tak. Taki mam charakter, albo ja wiem, mówimy, no wierzę w Boga. No wierzę, wszyscy wierzą w Boga, nie? No, kocham Jezusa. No dobrze, no wszyscy kochają Jezusa. To w naszym kraju to tak jest, nie? Że pewne sprawy po prostu nie wystarczą. Czy też na przykład działamy w sposób, który czasami jest takie koniunkturalne, to znaczy w pewnym momencie, kiedy trzeba zaświecić, to my właśnie chowamy to szybciutko. Bo jest decyzja do podjęcia, jest sytuacja, w której trzeba powiedzieć tak albo nie. I opowiedzieć się albo za tym, co, w co głęboko wierzymy, i pójść konsekwentnie za tym, podejmując decyzję pod prąd, no albo pójść z prądem. Zakryć na chwilę to światło, przestać nim tak świecić po oczach tym innym ludziom, no i pójść razem z nimi, żeby było bezpiecznie. Czasem jest i tak. Jeżeli tak będziemy robić, no to prędzej czy później może się okazać, że tak naprawdę wydaje nam się, że coś mamy, a nie jest to światło, o które chodziło. To jest jakieś nasze własne. Będą przeszkody oczywiście i dlatego jest potrzebna wytrwałość. Jeżeli nie będzie wytrwałości, jeżeli nie będzie dojrzałości, to światło nie będzie świeciło tak, jak powinno. Będziemy albo świecili światłem jakimś odbitym, albo jakimś pozornym. I może dojść do sytuacji, kiedy nam się po prostu będzie wydawało, że świecimy, bo to, co robimy, jest jakimś rodzajem religijności, w której sami siebie utwierdzamy. I do tej religijności ludzie wcale nie będą lgnąć. Niestety. Oni będą lgnąć tylko do tego, co jest żywe i autentyczne. I co nie jest ukrywane. Ale z kolei to nie będzie świecić, to nie będzie żywe, to nie będzie autentyczne, jeżeli źródłem tego nie będzie sam Pan Jezus. I jeżeli my również nie zostaniemy wytrawieni, bo właściwie cały ten tekst, całe to pojęcie, że owoc wydaje się w wytrwałości, jest związany właśnie z tym, że owoc wydawany na długi dystans. I nam się czasem wydaje, że pewne rzeczy potrafią, nie wiem, Pana Boga w oczach ludzkich w jakiś sposób, nie wiem, może nie poniżyć, ale potrafią zepsuć Panu Bogu reputację. I wydaje nam się, że na przykład mamy w tej chwili trudności finansowe albo jakiekolwiek inne problemy i że to właśnie, że mamy te trudności finansowe, to jest to, co Panu Bogu reputację psuje i lepiej nie mówić o nim nikomu. No bo przecież oni mnie zapytają o pieniądze, nie? Przecież ja myślę sobie tak, no oni mnie zapytają, no dobrze, a dlaczego ten Bóg ci nie pomaga, skoro tak jest? A tymczasem bardzo często się okazuje, że oni wcale o te pieniądze nie pytają, tylko oni się zaczynają zastanawiać, no dobrze, ale przecież on w tym wszystkim jest taki, jaki jest, prawda? No skąd on to bierze? Wszyscy mamy długi, wszyscy mamy problemy i teraz różnica między nimi jest taka, że ci, którzy nie mają nadziei, no, żyją jak kłębki nerwów, a ten człowiek żyje w jakimś dziwnym pokoju. To jest to, o co chodzi. I w tym momencie pojawia się światło i w tym momencie nie ma się czego właśnie wstydzić. Dlaczego? Dlatego, że to zaczyna być owoc wytrawiony. To zaczyna być owoc, który zostaje wydany w wyniku wytrwałości. Bo się nie załamujemy. I niech tak będzie. Trwajmy, wytrwajmy. Jeżeli jest problem, jeżeli zaczynamy schnąć, wróćmy do pytań podstawowych. Zobaczmy, jak to jest z tym naszym trwaniem w krzewie. Jak to jest z tymi sokami, czy one przepływają. Jeżeli jest w porządku, zobaczmy. Przypomnijmy sobie również te momenty, kiedyśmy trwali, jak to się zaczęło. Kiedy mieliśmy taką niesamowitą wiarę i takie parcie jakieś. Byliśmy w stanie zrobić wszystko, uwierzyć we wszystko. I zobaczmy, czy tak naprawdę istotne jest dla nas to, co nadejdzie. Czyli czy oczekujemy na przykład Pana. Apostoł Paweł mówi, że oczekujemy Pana, który przemieni ciało nasze w podobne do uwielbionego ciała swego, prawda? Mówi również o tym, że On, to jest drugi list do Tymoteusza, podsumowuje swoje życie. Podsumowuje swoje życie i mówi bardzo coś charakterystycznego. Mówi, że biegu dokonał, prawda? Wiarę zachował. I to jest drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, wersety 4-7. Właśnie. Mówi tak: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Czyli to jest właśnie to, o czym pisze autor listu do Hebrajczyków, że Pan już przyjdzie niedługo. Czyli pytanie, czy umiłowaliśmy Jego przyjście? Bo jeżeli umiłowaliśmy Jego przyjście, to znaczy, że po prostu trwamy w nadziei. Czy nadzieją naszą, która nas ożywia, jest to, że On przyjdzie. Jest to, że to wszystko się zmieni. Jest to, co jest obiecane i jest to, co On poparł swoją przysięgą. Czy to jest motorem naszego życia tak naprawdę? Czy to powoduje w nas odnawianie się tego człowieka wewnętrznego z dnia na dzień? Czy też motorem naszego życia na przykład jest, nie wiem, kolejna rzecz, która dotyczy tego świata? Bo zauważcie, że ludzie niewierzący, nieodrodzeni, oni sobie tworzą pewne cele po to, żeby mieć motywację, żeby to było motorem ich życia. I oni mają te różne rzeczy, można sobie utworzyć jako takie zastępcze środki. To są kolejne sukcesy w niektórych sprawach. To są kolejne mecze na przykład, niektórzy tak mają, nie? To są kolejne odcinki serialu. No bardzo różne rzeczy ludzie tworzą. Po co? Po to, żeby zachować pewną ciągłość i żeby patrzeć na coś, co jest do przodu, chociaż przed chwilą skończyło się coś. Czyli wypełniamy pustkę, która jest przed nami. A my mamy tą pustkę absolutnie wypełnioną, tylko trzeba tam patrzeć. A więc patrzmy do przodu, patrzmy na to i czekajmy, że na to, że sędzia, że Pan jest już u drzwi, już przychodzi. Tak jak Pan Jezus dokładnie powiedział, to przychodzę. I niech tak będzie. a my tylko mówmy: Maranata, przyjdź Panie Jezu. Trwamy, oczyszczamy się i czekamy. I nie jesteśmy naiwnymi ludźmi, którzy myślą sobie, że to wszystko samo się zrobi, a jak się samo nie robi, to my popadamy w jakieś rozgoryczenie. Nie, bo to wymaga naszej wytrwałości, naszej dojrzałości. A więc dojrzewajmy, trwajmy i wytrwajmy. Amen.